Jesteśmy świeżo po rozstrzygnięciu konkursu na młodzieżowe słowo roku. Czym jest dzban?
Dzban to przede wszystkim słowo, które zwyciężyło w tym konkursie. Jest to przykład bardzo fajnego, systemowego użycia metafory językowej. Kreatywny, fajny sposób. Język młodzieżowy jest dynamiczny, jest kreatywny. Młodzi ludzie czują potrzebę zaznaczenia swojej odrębności, więc poszukują także nie tylko w języku, ale poszukują również w stylu ubierania się, w stylu bycia, mają swoich idoli, poszukują odrębności. Każde pokolenie ma również swoje słownictwo. W tym roku wyróżniony został wyraz dzban i bardzo słusznie, bo oprócz tego, że jest on powszechny, to jest przykładem myślenia metaforycznego, połączonego z bardzo bystrą obserwacją ludzi otaczających. Dzban w znaczeniu podstawowym, systemowym, w języku polskim to naczynie na wodę, najczęściej na wodę, a wykonane prototypowo kiedyś z metalu, ale teraz dzbany pewnie są też i z innych tworzyw wykonywane. Dlaczego ta metafora w znaczeniu człowieka niemądrego, głupiego, nie potrafiącego się zachować odpowiednio, została użyta w języku młodzieżowym? Dlaczego taka metafora powstała? No to ciekawe pytanie, bo moglibyśmy się zastanawiać, czy jest to jakaś wyjątkowa sytuacja, czy typowa pod pewnymi względami. I od razu powiem, że jest typowa, regularna. Kreatywność polega przede wszystkim na włączeniu nowego słowa i na tej właśnie bardzo takiej świeżej obserwacji zjawisk wokół człowieka. Bo tak, dlaczego jest systemowa? Mamy w języku polskim szereg różnych metafor nazywających ludzkie cechy. Ludzkie cechy i fizyczne, i również intelektualne, psychiczne. Mamy na przykład metafory od zwierząt, to najbardziej oczywiste. No więc baran, owieczka, kura domowa, świnia i tak dalej, to wszystko są nazwy pejoratywne. Co ciekawe, w języku właśnie najwięcej jest tych metafor negatywnych. Są też inne nazwy od roślin, burak, kartofel, prawda, lebioda, a warzywa, rośliny, tak, ten świat natury, łącznie ze zwierzętami. Ale są też nazwy pochodzące od przedmiotów użytku codziennego. I w języku coś takiego już istnieje. Na przykład ktoś ma łeb jak wiadro, ktoś wygląda jak szafa trzydrzwiowa, więc tu będą meble. No i stąd ten dzban. Dzban w środku jest pusty. Myślę, że to właśnie naczynie takie duże, do którego wody można dużo wlać i właściwie to cała zawartość, od czysta woda, którą można tam wlewać. Ten dzban jest pod wieloma względami inspirującym przedmiotem, by nazwać tak człowieka, bo no właśnie samo to, że tam można dużo wody wlać, że jest pusty w środku, a jak jest pusty, to wydaje taki charakterystyczny dźwięk, zwłaszcza metalowy, odgłos pustoty metalowej po prostu. A w rozwinięciach kreatywnych zauważyli to nawet twórcy różnych tekstów kreatywnych, poetyckich, aforyzmów. Znam wiele takich przykładów, a przytoczę chociażby jeden z aforyzmów Stanisława Jerzego Leca, który mówi: pustą głową łatwiej potakiwać. Czyli krótko mówiąc, głowa, w której nie ma żadnej zawartości, jest lekka, pusta, jak naczynie puste, które łatwo przenieść, podnieść. Ta analogia do człowieka, który ma pustą głowę, i do dzbana, który jest pusty w środku, została ładnie wykorzystana i dość dowcipnie, kreatywnie rozwinięta. Bardzo ciekawym mechanizmem jest też to, że w języku potocznym nabierają znaczenia negatywnego, ironicznego, kontekstowo, takie metafory, które pochodzą od nazw neutralnych, bo w zasadzie dzban w języku ogólnym, systemowo, jest nazwą neutralną, po prostu nazwą przedmiotu.
A czy to może być taka alternatywa na przykład dla wyrażenia pustek?
Tak, bardzo, bardzo słusznie pan zauważył. Pustota, to co puste, również pustak. Przecież to samo mówi się też, tego się używa w odniesieniu do ludzi, a pustak to zdaje się jakiś rodzaj budulca, tak, wykorzystywanego do konstrukcji budowli. W związku z tym wyjściowo to jest taka lekka, nazwijmy, cegiełka. Docelowo metafora charakteryzuje człowieka również negatywnie. Człowiek pusty pod każdym względem będzie się kojarzył negatywnie.
Jakie czynniki wpływają na popularyzację takich słów, raczej negatywnych?
Właśnie to jest ciekawe, że w języku mamy więcej określeń negatywnych. Są też pozytywne. negatywnie wartościujące metafory, takie jak chociażby orzeł, to jest gwiazda, to są metafory charakteryzujące osoby wyjątkowe, czy takie metafory, które wykorzystują emocjonalne pokłady w nas drzemiące, te pozytywne emocje, misio, kotek, piesek w odniesieniu do dzieci, do ludzi, prawda, kwiatuszek i tak dalej. Więc potrafimy być też czuli, potrafimy też językiem wyrażać emocje pozytywne i podziw dla drugiego człowieka, ale jakie czynniki decydują o tym, że jest więcej tych nazw negatywnych, metafor negatywnych? Może dlatego, że taka jest ludzka natura, że odczuwamy potrzebę wyrażania tych negatywnych emocji za pomocą metafor. Może dlatego, że głupota ludzka jest inspirująca, że głupota ludzka wywołuje w nas całą skalę emocji i czasami tak nas zadziwia, że brakuje nam słów na to, żeby to wyrazić. A w języku młodzieżowym może być jeszcze jedna przyczyna, bo młodzi ludzie mają swoje normy, tworzą swoje normy zachowania, akceptowane przez to pokolenie i myślę, że to słownictwo, które powstaje na bieżąco, powstaje ono z potrzeby podkreślenia, że właśnie ten konkretny zespół norm ktoś łamie, że ktoś nie spełnia standardów jakby przewidzianych przez środowisko młodych ludzi. A więc dzban to jest ktoś niespełniający intelektualnych standardów bądź standardów zachowania.
Moda językowa, ona ubogaca nasz język, czy bardziej deformuje ogólnie uznaną polszczyznę?
Generalnie moda językowa jest zjawiskiem kulturowym, tak jak każda inna moda. Wyjść trzeba by zatem od pytania, czy w ogóle chcemy mieć mody we wszystkim. Język jest elementem kultury. Myślę, że w związku z tym, że język się rozwija, to musi również reagować na różne mody. Ale pytanie brzmi, czy każde z tych zjawisk modowych w języku jest dobre. Widzę przykłady napływu pewnych zjawisk z języków innych niż polski chociażby. Głównie angielski. Widzę i pozytywne rzeczy, bo wzbogaca polszczyznę o słowa, których wcześniej nie mieliśmy i służą one do nazwania zjawisk, które wcześniej nie mieliśmy. Ale są też przykłady bardzo dziwne dla mnie. Jednym z takich moich ulubionych przykładów jest goalkeeper. Dla mnie słowo zupełnie niepotrzebne. W angielszczyźnie bardzo słowotwórczo przejrzyste, no bo goal, to jeszcze rozumiem, ale keeper. Po polsku istnieje słowo keeper, ma zupełnie inne znaczenie. Po angielsku keeper o ten, który zatrzymuje. My mamy bramkarz, słowo, i ono wystarczy. Dziwnie brzmi to słownictwo tego typu, zwłaszcza gdy komentujemy mecz drużyny narodowej. Jeżeli służy u sprawozdawcy podkreśleniu, że jestem sprawozdawcą, który wiele międzynarodowych takich komentował spotkań, to nie jest fajnie. Lepiej, jeśli pomyśli sprawozdawca, dla kogo komentuje, prawda? Więc ten goalkeeper to jest dla mnie przykład takiej mody wynikającej z próżności. W języku młodzieżowym istnieje duża potrzeba nazywania cech ludzkich, że młodzi ludzie, co wcale nie jest niespodzianką, są bardzo wrażliwi na zachowania innych, także rówieśników, że oceniają, mają potrzebę bardzo wyrazistego konstruowania ocen i wyrażania ich w języku. To dobrze, to bardzo dobrze, mają swój język, porozumiewają się na ten temat i dają wyraz swojemu poczuciu wartości. Także to ciekawe jest, wykorzystują do tego, jak widać, wyrazy istniejące w języku ogólnym, takie jak zwykły, normalny. Jest to konstrukcja słowotwórcza z dodaniem typowego formantu. Zwykla to jest taka bardzo typowa konstrukcja. Natomiast, co bardzo interesujące, pojawia się też wyraz skonstruowany na bazie słowa, którego w języku ogólnym polskim nie mamy. To jest, zdaje się, wyraz gwarowy, pochodzący z języka śląskiego. Mówię o tym wyrazie mas. Jako tłust jest tam używany. To z kolei chciałabym skomentować w ten sposób, że jeśli to przenika do języka ogólnopolskiego, języka młodzieży, a to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo odsłania też taką chłonność młodych ludzi na coś takiego, co zupełnie jest poza systemem, gdzieś tam zainteresuje, zaciekawi kogoś, ktoś usłyszy, komuś się spodoba i to się wchłania, przyjmuje, bo jest fajne, bo jest inne, bo jest oryginalne, ciekawe.